będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych.
A czynimy to jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie z niezwykłego miejsca. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy być gośćmi prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, pana prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo dziękujemy panie prezydencie za tę możliwość dzisiejszego wieczornego spotkania z nami, z widzami telewizji Trwam i słuchaczami Radia Maria.
Dobry wieczór, witam ojców redaktorów i witam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę ponownie gościć w Pałacu Prezydenckim i widzów, i ojców redaktorów, i słuchaczy w tym tak bardzo szczególnym roku i w tych tak bardzo szczególnych dniach tuż przed naszym wielkim, wspaniałym narodowym świętem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, tuż przed 11 listopada.
Miejsce szczególne, sala kolumnowa, to tutaj panie prezydencie odbywają się te najważniejsze wydarzenia z udziałem głowy naszego państwa, czyli prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
To taka bardzo specyficzna sala, dlatego że tak, tutaj podpisano Układ Warszawski kiedyś, dokładnie na tej sali. Tu stał kiedyś okrągły stół, a tu potem obradował także szczyt NATO. I kiedy powiedziałem to przywódcom państw NATO w 2016 roku, kiedy dokładnie tutaj siedzieliśmy wieczorem, to zaśmiali się, że takie... No, chichot historii, tak? Bo najpierw Układ Warszawski, a więc absolutnie wrogi NATO, a teraz Sojusz Północnoatlantycki, a teraz normalność, wreszcie wolność, niepodległość. Wspaniałym krajem stała się Polska.
Takie są karty, te karty naszej historii, często poplątane, często trudne, ale przed nami wielkie wydarzenie, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada, w tym symbolicznym dniu, Rada Regencyjna przekazuje dowództwo marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i rozpoczyna się nowy okres rzeczywistości, któremu na imię wolna, suwerenna i niepodległa Najjaśniejsza Rzeczypospolita.
Tak, to prawda. I to był taki wielki czas. Trudno sobie chyba nawet wyobrazić tamtą radość, która wtedy zapanowała. 123 lata, a w niektórych miejscach Polski nawet 146 lat ludzie czekali na to, żeby odzyskać swoją ojczyznę. Nie tylko czekali, ale przede wszystkim walczyli, krwawili się, byli wywożeni na Sybir, więzieni w więzieniach, więc mordowani, więc to były straszne lata i cztery pokolenia starały się o tą wolną Polskę i rzeczywiście wreszcie w 1918 roku udało się ją odzyskać w czasach, w których przecież legioniści idąc w bój śpiewali, mówili, żeśmy stumanieli, nie wierząc nam, że chcieć to móc, tak? Więc ilu ludzi już wtedy nie wierzyło też w to, że się uda odzyskać tą wolną Polskę, a jednak się udało, a jednak jak zawsze wśród naszych praojców, wśród naszych rodaków, wśród Polaków byli tacy, którzy uparcie się nie zgadzali i do samego końca wierzyli w to, że się uda. No i udało się. I to jest wielkie święto i to jest wielka cześć, którą powinniśmy im oddawać, a zarazem duma i wzór dla nas i dla następnych pokoleń.
Oni się bardzo też różnili w swoich poglądach. Łączyła ich niepodległa, łączyła ich biało-czerwona, ale panie prezydencie, czy jesteśmy bliżej takiego zjednoczenia roku 1918, czy bardziej w takim okresie podziału ducha narodowego przed zaborami? Bo przecież nie tyle obcy w pierwszej kolejności nas rozebrali, co daliśmy się rozebrać poprzez swary właśnie narodowe, podziały, koterie, partykularne interesy poszczególnych stronnictw.
No tak, to jest niestety jakaś taka nasza niedobra cecha narodowa, że jak mamy wolność, to nie umiemy jej uszanować. Tak właśnie poprzez takie swary i nieumiejętność znalezienia się w sytuacjach, nieumiejętność wtedy widzenia, że to się staje niebezpieczne dla ojczyzny. I tutaj ojciec ma całkowitą rację. Rzeczywiście, no przecież nie kto inny, tylko Polacy doprowadzili do tego, że stworzyły się warunki takie, że zaborcy mogli tutaj wkroczyć i rozerwać Polskę pomiędzy siebie. I zdrady, Targowica przecież, wszystko to, co tak strasznie brzmi i zgrzyta w naszej historii. To były fakty i mam nadzieję, że na zawsze będziemy o tym pamiętali w naszej historii, że Polacy i my i następne pokolenia będą umiały się opamiętać. Między innymi też dlatego teraz wśród tych wszystkich sporów politycznych, które się toczą i one są czymś bieżącym. Ja cały czas powtarzam, one są pewną naturą demokracji. Wszędzie, gdzie jest demokracja, są spory polityczne, są różne poglądy, ludzie się tymi poglądami wymieniają, są różne spojrzenia. spojrzenia na to, jak powinno być skonstruowane państwo, jak powinny być rozwiązane kwestie ustrojowe, więc spór jest czymś naturalnym, tylko trzeba wiedzieć, gdzie jest jego granica i kiedy jest jego granica. I uważam, że ten apel o to, żeby 11 listopada być razem, że tymi jedynymi barwami, które powinny wtedy nas spajać, powinny być barwy biało-czerwone, nie mieszać do tego niczego innego, niepotrzebnego, a zwłaszcza czegoś, co mogłoby oburzyć kogoś, co mogłoby kogoś zranić, słów, które mogłyby kogoś zranić, czy które są źle odbierane. Powstrzymajcie się, proszę Państwa, od tego. Nawet jeżeli ktoś ma taki ostry temperament, bądźmy tego dnia rzeczywiście uśmiechnięci, pokażmy taką serdeczność, spróbujmy, bo jestem przekonany, że umiemy to zrobić i na to liczę, że taki właśnie będzie ten 11 listopada w tym roku. Wielkie, wspaniałe, absolutnie wspólne święto. Pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego.
Ale czy to tylko kwestia tego święta 11 listopada, czy też mamy być tacy niedzielni, jak mówi Rostworowski w Zmartwychwstaniu, czy też całotygodniowi?
No tak, ale to ojciec...
Pytam o ducha narodu, panie prezydencie, bo wiek XIX i Polska przetrwała w chacie, Polska przetrwała w dworach, w kulturze, w literaturze i w kościele. Powstało mnóstwo zakonów, około 30 świętych i błogosławionych, to jest okres XIX wieku, dlatego można rozwijać gospodarkę, można rozwijać wiele spraw, ale zdaje się, że duch jest zawsze podstawowy.
Podstawa? To żebyśmy my Polacy umieli się opamiętać i stawiali na odpowiednim poziomie coś, co nazywamy dobrem wspólnym. Jeżeli tak będzie, to nie ma obaw o to, jaka będzie Polska na przyszłość. Będzie dobrze się rozwijała, oczywiście będzie miała różne okresy swojego rozwoju, bo też różne okresy bywają w gospodarce. Pamiętajmy, że nie żyjemy w próżni, wokół otacza nas świat, tak? Różne są wpływy, także i gospodarcze, są pewne procesy, które dzieją się niezależnie od nas, ale będziemy umieli dobrze gospodarować tym, co mamy i prowadzić nasze sprawy, jeżeli będziemy mieli rzeczywiście na odpowiednim poziomie postawioną kwestię dobra wspólnego i odpowiedzialności za sprawy państwowe. Jeżeli można o coś apelować, to o to. Natomiast nie oczekujmy tego, że ludzie nie będą się spierali o sprawy ważne. Będą się spierali. Taka jest natura życia publicznego, taka jest natura polityki w państwie demokratycznym, że tak jak powiedziałem przed chwilą, są różne poglądy i te dyskusje, czasem ostre, czasem wręcz takie temperamentne, będą, byle tylko nie przekraczać pewnej granicy i wiedzieć, czego robić nie wolno i kiedy powinniśmy być razem, kiedy powinniśmy nasze spory zawiesić, żeby to nie było tylko w momentach jakiegoś gigantycznego zagrożenia czy tragedii, która nam się zdarzyła.
Do tego marszu jeszcze powrócimy. Panie prezydencie, byli ludzie i są przepiękne postacie na kartach historii naszej ojczyzny, które pomimo kajdan, które panowały różnego rodzaju barier zewnętrznych i wewnętrznych, potrafiły wziąć w swoje dłonie standard wolności, walczyć o wolność, suwerenność naszej ojczyzny. W tym roku w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości niektóre z tych osób otrzymają przepiękne oznaczenie Orła Białego, po raz pierwszy w historii przyznane pośmiertnie i po raz pierwszy w historii Polski przyznane tak wielu wspaniałym osobom.
Tak, jednocześnie 25 wielkich, zasłużonych ludzi Rzeczypospolitej otrzyma faktycznie te najwyższe odznaczenia, jakie mamy w naszym kraju i w jakimś sensie najpiękniejsze i najgodniejsze, a zarazem najstarsze order Orła Białego. I właściwie mogę powiedzieć śmiało, że przez rok kapituła pracowała nad doborem tych postaci. Czasem aż dziw bierze, że do tej pory te osoby nie otrzymały, chociaż są to postaci powszechnie znane z kart dzisiaj naszej historii, tak choćby Ignacy Daszyński nie miał do tej pory orderu Orła Białego. Władysław Reymont też nie miał do tej pory orderu Orła Białego. Maria Skłodowska-Curie też nie miała orderu Orła Białego, proszę sobie wyobrazić. I cieszę się, czy Maciej Rataj, że będziemy mogli te odznaczenia przyznać, ale wśród tych osób są także wielkie postacie, jest także wielka postać polskiego Kościoła. I mam nadzieję, że poprzez tę postać, zasługi także i Kościoła dla odzyskania niepodległości, dla rozwoju niepodległego polskiego państwa, dla także wyjścia naszego już na pełną dzisiejszą wolność, niepodległość, suwerenność z ciemności komunizmu, Że to będzie także i pewne dziękczynienie ze strony państwa, myślę, a mianowicie o księdzu arcybiskupie Antonim Baraniaku, wielkiej postaci polskiego kościoła, duchownym arcybiskupie, o którym znawcy jego biografii i tamtej historii mówią, że niewykluczone, że właśnie jego niezłomnej postawie, jego bohaterstwu, jego odwadze, ale z drugiej strony temu, że umiał znieść straszliwe cierpienia przez długi czas, więziony przez komunistów, torturowany przez nich, zawdzięczamy to, że polski Kościół przetrwał do tego stopnia. Że gdyby zgodził się na to, czego żądali komuniści, na zadenuncjowanie, na pomówienie księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, to kto wie, jak potoczyłyby się losy polskiego kościoła i kto wie, jakby się potoczyły także i losy Polski. Więc tu na pewno wielka postać i cieszę się, że przypada mi ten zaszczyt, że mogłem takich ludzi tymi orderami Orła Białego uhonorować ich pamięć.
Panie prezydencie, w okolicznościowym artykule mówi pan o tym, żeby upamiętniając historyczne rocznice, nie tyle cofać się, ale wybiegać też myślą naprzód. No i zastanowić się, jak mierzyć się, budować Polskę silną, jak mierzyć się ze współczesnymi wyzwaniami. Jakby pan prezydent Anno Domini 2018 zdefiniował takie polskie imponde rabilia, współczesne?
Ja myślę, że przede wszystkim wolna, niepodległa, suwerenna ojczyzna, tak? To jest ta absolutnie podstawowa wartość. No to zadajmy sobie pytanie, skąd ona się bierze, tak? Jak ona powstała? No powstała przez to, że przyjęliśmy chrzest, powstała przez to, że stała się państwem chrześcijańskim, a więc dołączyła do wielkiej wspólnoty Zachodu. Przez to staliśmy się kulturowo częścią cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji opartej także na dorobku filozofii greckiej, na dorobku rzymskiego antyku, więc to jest judeo-chrześcijańskiej, jak mówimy, tak? Więc to jest na pewno jedna z wielkich wartości. To na tym wyrosło polskie państwo, a nawet wtedy, kiedy było napadane, niszczone, tak jak mówiliśmy, tak? Polacy umieli przetrwać. Dzięki czemu umieli przetrwać? No właśnie dzięki tej swojej tradycji, która trwała w rodzinach, dzięki temu, że Kościół stał zawsze przy narodzie i pilnował jego spraw, wspierał go, pielęgnował język, jak trzeba było, pomagał powstańcom, ukrywał ludzi, którzy byli ścigani, wspierał, księża też ryzykowali życie, przemycał patriotyczną literaturę i tak dalej, tak? Był takim miejscem, gdzie można się było spotkać te instytucje kościoła, czy same kościoły, czy domy parafialne były takimi miejscami, takimi azylami bardzo często, gdzie trwała patriotyczna Polska nawet wtedy, kiedy nie było jej na mapie, czy nawet wtedy, kiedy była zniewolona przez komunistów, tak? To były właśnie te oazy, gdzie prawdziwą polskość, mimo tropienia przez nieprzyjaciół, przez wrogów, można było kultywować i dzięki temu ona przetrwała. To także kwestia wychowania, więc te nasze wartości, nie waham się powiedzieć, chrześcijańskie, są absolutnym fundamentem polskiej mentalności, należą do absolutnego fundamentu polskości, są elementami naszej kultury, są elementami naszej tradycji, są elementami pewnego wychowania i to jest coś, czego gdyby polski naród próbował się wyrzec, to rzeczywiście postawi pod znakiem zapytania swoją egzystencję jako wspólnota. O tym jestem przekonany. Prawdopodobnie postawi też pod znakiem zapytania swoją egzystencję jako pewien byt państwowy, tak? Więc to jest dla mnie oczywiste. Więc państwo, ale żeby było państwo, musi być naród, który w tym państwie żyje i on musi być rzeczywiście wspólnotą. Musi mieć ten wspólny trzon, wspólny pień, wspólne korzenie. To są właśnie nasze korzenie, to o czym przed chwilą powiedziałem. Absolutnie nie możemy sobie pozwolić tego odebrać i absolutnie nie możemy pozwolić tego zniszczyć, bo jeżeli to zostanie zniszczone, to prawdopodobnie my zostaniemy zniszczeni. Więc to jest coś, przed czym musimy się stanowczo bronić. No ale myślę, że jak do tej pory bronimy się skutecznie od 1052 lat.
I do tego ważne elementy, panie prezydencie. Wspólnota Kościoła, oczywiście jedno, wolne, suwerenne suwerenne, niepodległe państwo, to na pewno drugie. Ale Polski nie było, szkolnictwo było, Polski nie było, a naszą identyfikacją tożsamości narodowej była polska kultura, która przetrwała i była skutecznie przekazywana jako nośnik wolności, pomimo tego, że byliśmy zniewoleni z pokolenia na pokolenie.
No tak, ale ile w tej kulturze było też tradycji religijnej, prawda? W ilu pieśniach powtarzają się motywy religijne, które przecież stanowią dzisiaj element naszej kultury i nikt nie będzie śmiał tego ze sobą rozerwać, więc to jest, to są elementy kulturowe. No powiedzmy sobie otwarcie, no, cywilizacja europejska właśnie na tych fundamentach jest zbudowana. I dopóki my jesteśmy rzeczywiście także na tych fundamentach oparci, dopóty faktycznie jesteśmy częścią tej najlepszej, najlepiej pojętej cywilizacji europejskiej. No, powiedziałbym tak, właściwie powinniśmy być z tego dumni, więc nie tylko, że powinniśmy być dumni, ale oczywiste jest, że nie możemy sobie pozwolić nigdy tego zabrać.
Panie prezydencie, a kiedy wczoraj Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła decyzję zakazania Marszu Niepodległości, nastąpiło błyskawiczne spotkanie pana prezydenta z panem premierem. Dlaczego tak panowie zareagowali jako władze Rzeczypospolitej?
No przede wszystkim zrobił się straszny bałagan. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie kilka minut po tym, jak pani prezydent Gronkiewicz-Waltz ogłosiła swoją decyzję, to było dosłownie jakieś kilka minut po godzinie 14, natychmiast była odpowiedź środowisk narodowych, że oni i tak pójdą. No więc pójdą. Jeżeli ta decyzja będzie utrzymana pani Gronkiewicz-Waltz, no to w tym momencie mamy do czynienia z nielegalnym wydarzeniem, tak? I co się dzieje? I jedyne, co może zrobić w tym momencie polskie państwo, no to wysłać siły porządkowe, żeby zapobiegły temu marszowi, czyli mamy gwarantowane zamieszki i to jest oczywiste, żeby do nich doszło, tak? No bo trzeba byłoby nie uniemożliwić przemarsz, tak, żeby było zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więc absolutnie nie braliśmy pod uwagę z panem premierem takiej sytuacji. Powiedzieliśmy, trudno, w takim razie bierzemy to ryzyko na siebie, tą odpowiedzialność bierzemy na siebie, czyli bierzemy je na władze państwowe. I ponieważ pan premier z ministrami razem, z ministrem spraw wewnętrznych i administracji dysponuje siłami policyjnymi, tak, z ministrem obrony narodowej, gdzie ja również jako zwierzchnik sił zbrojnych współdziałam, dysponuję wojskiem, no przede wszystkim żandarmerią wojskową, więc wojskowymi siłami porządkowymi, więc uznaliśmy, w takim razie bierzemy to jako wydarzenie, uroczystość o charakterze państwowym i wtedy pod rygorem uroczystości państwowej, wyjętym zresztą zgodnie z artykułem 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach spod rygoru tej ustawy, tworzymy pełne zabezpieczenie, zgodnie także z przepisami ustawy o ochronie najważniejszych osób w państwie i wierzę w to, że to bezpieczeństwo uda się zapewnić, no nie tylko uczestnikom tego marszu, będącym osobami pełniącymi ważne funkcje państwowe, ale przede wszystkim jego zwykłym uczestnikom, a wybiera się tutaj do Warszawy tysiące ludzi z całej Polski. Dlatego apelujemy, żeby zabrać biało-czerwone flagi, żeby maszerować wyłącznie pod biało-czerwonymi flagami, bo to one nas jednoczą, to one czynią także z nas wspólnotę i pod tymi biało-czerwonymi flagami, tak jak powiedziałem, jest miejsce dla każdego. Chcemy, żeby to był biało-czerwony marsz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Biało-czerwony, z uśmiechem na twarzy, ze szczęściem, z radością, z dumą, żebyśmy razem przemaszerowali, czcząc tych, którzy walczyli o wolną Polskę, także oddając hołd naszym kombatantom, którzy będą z nami żołnierze, będzie z nami kawaleria pancerna, więc mam nadzieję, że przy okazji też i dla młodych, dla dzieci będzie to także i atrakcja, więc chcielibyśmy, żeby to było takie radosne biało-czerwone święto i mam nadzieję, że tak się stanie i że nikt tego radosnego święta nie zakłóci. Zresztą siły porządkowe będą, mam nadzieję, reagowały zdecydowanie na każdą próbę zakłócenia tych uroczystości i chciałbym, żeby one właśnie w taki spokojny sposób się odbyły, ale przede wszystkim mam nadzieję, że nikt nie będzie nawet próbował jakichkolwiek zakłócić. zakłóceń stworzyć, że wszyscy zrozumieją, że to jest nasze wspólne, wielkie, wielkie święto i że wszyscy pod biało-czerwonymi sztandarami będą z radością maszerowali i że to właśnie będzie najbardziej fascynujące i to właśnie będzie ten może nawet najpiękniejszy sposób uczczenia stulecia odzyskania niepodległości.
Na etapach przygotowawczych pan prezydent apelował do wszystkich, żeby to był wspólny marsz Polaków w dniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Później kancelaria pana prezydenta wycofała się na pewno z pewnych uzasadnionych racji.
A komentarze, chętnie wytłumaczył.
To może zaraz komentarz jeszcze ten aktualny, bardzo bieżący, panie prezydencie. W dalszym ciągu są środowiska, które uważają, że pan prezydent z panem premierem po prostu ten marsz do tej pory pod hasłem Marszu Niepodległości chcą zawłaszczyć dla swojego środowiska politycznego i swojego obozu.
Przede wszystkim chcemy w zaistniałej sytuacji zabezpieczyć obchody stulecia odzyskania niepodległości i ten ich niezwykle ważny element, jakim jest radosne i spokojne świętowanie. To jest dla nas najważniejsze, żeby Polacy byli zadowoleni z przebiegu tego święta. Chcemy, żeby było bezpiecznie, chcemy, żeby było spokojnie, chcemy, żeby było godnie, ale chcemy także, żeby było radośnie i żeby ludzie byli szczęśliwi po tych obchodach. Na tym nam zależy najbardziej. Jest to zawsze odpowiedzialność państwa, w związku z czym bierzemy to jako uroczystość państwową wobec zamieszania, jakie zostało wokół tego stworzone. Natomiast jeżeli chodzi o organizatorów Marszu Niepodległości, my od samego początku proponowaliśmy, w tym ja poprzez moich przedstawicieli, którzy uczestniczyli w rozmowach, żeby być w tym marszu razem na zasadzie takiej, żeby go w jakimś sensie prowadzić razem, bo prowadzenie razem oznacza także współodpowiedzialność, a więc oznacza także współzabezpieczenie marszu. Ja proponowałem, w ogóle miałem taką koncepcję, że uważałem, że marsz powinien się stworzyć w sposób gwiaździsty, że prezydent, czyli ja, zgłasza swój marsz, pan premier zgłasza swój marsz z kancelarii premiera, panowie marszałkowie Sejmu i Senatu zgłaszają swój marsz spod kancelarii Sejmu i Senatu. Idziemy razem, spotykamy się na przykład na rondzie de Gaulle'a. W taki gwiaździsty sposób się schodzimy razem z marszem organizowanym przez Stowarzyszenie Marszu Niepodległości. Tam tworzymy jeden wielki, wspólny, biało-czerwony marsz stulecia odzyskania niepodległości i kawałek maszerujemy razem, jako ten właśnie symbol. Jako właśnie ten symboliczny, wspólny przemarsz pod biało-czerwonymi sztandarami, bez jakichkolwiek podziałów, bez jakichkolwiek barw partyjnych, radosny marsz Polski niepodległej na stulecie odzyskania niepodległości. No niestety takiej zgody ze strony środowiska, które organizuje Marsz Niepodległości, nie było. Było powiedziane: nie, pan prezydent może iść w naszym marszu. No nie, bo albo będzie to marsz wspólny, a więc będzie to marsz także w tej części wspólnie organizowany i w związku z tym będziemy za niego współodpowiedzialni i będziemy go także i współchronić, albo to jest po prostu niemożliwe, bo to jest stawianie sprawy, w której w efekcie Urząd Prezydenta i wszyscy ci oficjalni uczestnicy Marszu Niepodległości, nie wiem, pan premier, ministrowie, musieliby wziąć odpowiedzialność za wydarzenie, nad którym nie mają bezpośredniej kontroli. A do tego nikt nie dopuści, biorąc pod uwagę jeszcze informacje o tym, że mają przyjechać jacyś przedstawiciele skrajnie prawicowych czy wręcz faszyzujących organizacji z innych krajów, które słyszymy ze wszystkich stron, o których mówią liberalne media. Jeżeli rzeczywiście miałoby coś takiego nastąpić, to byłaby sytuacja, z którą ja osobiście, no nie tylko jako głowa państwa, ale przede wszystkim jako człowiek, się nie zgadzam. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja spokojnie idę pod banerami, które wyrażają nienawiść, które kogoś posponują, które są ksenofobiczne, czy w jakiś inny sposób naruszają czyjeś prawa i nie ma żadnej interwencji, nikt nie próbuje przerwać i odebrać takiego transparentu. Tak, no ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Owszem, mógłbym interweniować w takiej sytuacji, gdyby były wskazane, wyznaczone przeze mnie siły porządkowe, tak? Ale jeżeli nie będę współorganizatorem tego marszu, to nie mam takiej możliwości. W związku z powyższym, jeżeli panowie się nie zgadzali na współorganizację, to byłoby nieodpowiedzialnością ze strony głowy państwa w tak niebezpiecznym marszu iść, narażając tym samym państwo polskie na straty wizerunkowe chociażby, bo potem pokazano by coś takiego za granicą. Więc marsz jest możliwy wtedy, kiedy jest odpowiednio zabezpieczony. W takim marszu może iść prezydent Rzeczypospolitej, w takim marszu mogą iść przedstawiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej, ale to jest także kwestia bezpieczeństwa zwykłych obywateli, a poza tym ja jestem bardzo ciekawy, ilu rzeczywiście zwykłych, normalnych ludzi, którzy radują się ze święta niepodległości i chcą iść w wielkim, wspaniałym, radosnym marszu, chce zarazem maszerować pod banerami wyrażającymi nienawiść, wyrażającymi jakieś poglądy ksenofobiczne czy hasła ksenofobiczne. Myślę, że jest ich naprawdę bardzo niewielu i myślę, że wtedy, kiedy takie hasła się pojawiają, to są oni po prostu zgorszeni. I ważne jest to, żeby zadbać, żeby ci ludzie mieli komfort świętowania.
W tym pytaniu jeszcze jedna ważna kwestia. Organizatorem, z tego co wiemy, jest Ministerstwo Obrony Narodowej pod patronatem oczywiście pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czy pan prezydent w tegorocznym marszu pójdzie?
Zamierzam pójść, tak, dlatego że to będzie marsz, który jest uroczystością państwową. Jeżeli on się stał uroczystością państwową, bo taka decyzja została podjęta przede wszystkim przez pana premiera, tak, i w związku z tym ministerstwo jest organizatorem. Wiem, że to już zostało też i zgłoszone. Jeżeli tak, no to jest generalna zasada w tym roku, że jako prezydent Rzeczypospolitej jestem ogólnym, honorowym patronem wszystkich uroczystości państwowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jeżeli tak, to jestem także patronem tego marszu. W związku z powyższym oczywiście, że wezmę w tym marszu udział i wierzę w to, że siły porządkowe zabezpieczą go w sposób perfekcyjny. Jeżeli dojdzie do jakichkolwiek incydentów czy prób zakłócenia spokoju, bo oczywiście teoretycznie nie można wykluczyć, że takie mogą się zdarzyć, choć mam nadzieję, że nikt nie będzie chciał w taki sposób psuć nam święta odzyskania niepodległości. Nawet jeżeli by doszło, to mam nadzieję, że służby porządkowe będą natychmiast reagowały i wszelkie takie zachowania zostaną natychmiast powstrzymane.
Kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, ludzie padali sobie w ramiona, cieszyli się. Czy zdaniem pana prezydenta jest jeszcze coś takiego możliwe, żeby świętując niepodległość, znając wagę wolności, Polacy na tym marszu, przecież z różnymi poglądami, padli sobie w ramiona, przekazali sobie znak pokoju, żeby przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk z panem prezydentem, podali sobie ręce na znak pokoju i patrzenia jednak w kierunku przyszłości niepodległej Polski? Zapowiadają, że raczej nie wezmą udziału w tym biało-czerwonym. Czy dla nich byłoby też miejsce w tym pierwotnym pomyśle pana prezydenta Marszu Gwiaździstego, że i Koalicja Obywatelska z Donaldem Tuskiem, który mówi: jestem Polakiem, będę tego dnia w Polsce, znaleźli się na marszu?
Wszyscy są na ten marsz zaproszeni. Ja apeluję, żeby to był marsz absolutnie poza jakimikolwiek podziałami politycznymi, ideologicznymi. Idźmy razem. Ja wierzę w to, że liczba tych, którzy nie chcą i nie są zadowoleni z niepodległej Polski, z niepodległości, jest po prostu, to jest pewnie jest jakiś odsetek, bo zawsze są różni dziwni ludzie w społeczeństwie. Tak, społeczeństwo składa się z bardzo różnych osób, poglądów i tak dalej. No ale że to jest jakiś promil, jakiś w ogóle dziwny, maleńki odsetek, tak? Więc jestem przekonany, że dla większości święto odzyskania niepodległości jest świętem ważnym, jest świętem wspaniałym i w związku z tym apeluję, żebyśmy się rzeczywiście razem spotkali, żebyśmy razem świętowali, żeby właśnie nie dzielić się w tym dniu na żadne barwy partyjne, powtarzam jeszcze raz, poglądy i tak dalej, i tak dalej. Idźmy razem. Oczywiście, że jestem gotów podać rękę w tym marszu każdemu, kto przyjdzie z biało-czerwoną flagą i będzie chciał się z nami radować z odzyskania niepodległości. Cieszę się, że już są deklaracje, bo widziałem przed chwilą w internecie informację o tym, że o ile była prawdziwa, że pan Paweł Kukiz zadeklarował, że przyjdzie na ten marsz. Cieszy mnie to bardzo i mam nadzieję, że inni politycy też przyjdą po to, żeby być razem, po prostu, żeby być razem.
Wczoraj w Helsinkach pan Grzegorz Schetyna, lider Koalicji Obywatelskiej na kongresie IPP, mówił, że to jest marsz w kierunku odsunięcia populistów, którzy są w Polsce u władzy, od władzy, bo są zagrożeniem dla demokracji. Wskazywał na spójność Unii Europejskiej. Być może to tylko taka supozycja. Chodziło o inny kształt Unii Europejskiej, aniżeli Europa Narodów. I mówi, że przedstawi Polakom ofertę po dojściu do władzy wejścia do strefy euro. Jak pan prezydent ustosunkowałby się do tych wypowiedzi odsunięcia populistów od władzy? Domyślam się, że chodzi o pana, o rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Jeżeli tak powiedział, to powiem tak, no szkoda, że prawie, że w przeddzień Święta Niepodległości obraża innych swoich rodaków. No, oczywiście mamy różne poglądy, tak, mamy różne spojrzenie na, pewnie na przyszłość Polski, inaczej ją widzimy, inaczej pewnie też widzimy rolę Polski i to, jak powinna być traktowana w Unii Europejskiej. Ja uważam, że powinna być traktowana absolutnie podmiotowo i że mamy prawo realizacji naszych interesów i że jesteśmy takim samym krajem jak inne kraje europejskie, to znaczy powinniśmy mieć świadomość swojego potencjału, swojej wielkości, swojego położenia, swojej liczebności, jeżeli chodzi o społeczeństwo i także i potencjału gospodarczego i w związku z tym mamy prawo zajmować w Unii Europejskiej także i odpowiednie miejsce. No, pan Grzegorz Schetyna, jak widać, ma inne poglądy, ma prawo je głosić, no tylko szkoda, że przy okazji określa innych polityków słowami, które nie mają nic wspólnego z prawdą.
Panie prezydencie, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, patrzymy wstecz, bo to jest nasza historia. Z kart historii wyciągamy wnioski, ale patrzymy również i w przyszłość. Przyszłością naszej ojczyzny są rodziny, są dzieci i młodzież. Bardzo wielu zatroskanych rodziców pytało się nas, aby poprosić pana prezydenta o ustosunkowanie się do kwestii kształtu polskiej szkoły, jak ta polska szkoła powinna wyglądać. Są środowiska katolickie, nie tylko katolickie, zatroskane wprowadzaniem różnego rodzaju ideologii do polskiej szkoły, w tym także ideologii gender, a to przyszłość naszego narodu, dzieci i młodzież.
Nie powinniśmy pozwalać na to, żeby wprowadzano do naszych szkół ideologie, które są obce naszej mentalności, które są obce naszej kulturze, czy może nawet gorzej, są takimi ideologiami, które w istocie, przynajmniej w swojej części, zmierzają do wyrugowania naszej kultury, tak, i zastąpienia jej czymś innym, jakimiś obcymi wzorcami, których do tej pory u nas nie było, ideologicznymi przede wszystkim. Nie powinniśmy się na to zgadzać i mam nadzieję, że tutaj minister edukacji narodowej i ministerstwo, ale także i dyrekcje szkół będą działały odpowiedzialnie i że tak, i nauczyciele oczywiście, i że takie sytuacje nie będą miały miejsca. Szkoła ma przede wszystkim budować postawy propaństwowe, szkoła ma budować postawy patriotyczne, to jest jej niezwykle ważne zadanie. To drugie takie miejsce obok rodziny, które wychowuje młode pokolenia i muszą one, czy powinny one być wychowywane tak, żeby Polska przetrwała, żeby mogła przez następne setki lat być państwem niepodległym, wolnym, a jednocześnie mam nadzieję, że będzie państwem coraz zamożniejszym, mającym coraz większe znaczenie także na arenie międzynarodowej, państwem, w którym ludziom się będzie żyło coraz lepiej.
Właśnie Prawo i Sprawiedliwość, ale też pan prezydent, startując w wyborach prezydenckich, jawił się jako taka wyraźna opozycja do systemu III Rzeczypospolitej. W wielu sferach, w sferze społecznej, gospodarczej, rozwojowej, przyszłościowej, ale także w sferze wartości. Czy władza nie powoduje, że czasem właśnie, szczególnie może w tej sferze, można stracić na wyrazistości, panie prezydencie? No mam tu na myśli choćby właśnie kwestie genderyzmu, kwestie tęczowych piątków, które bywają w szkołach, warsztatów genderowych, gender studies na uniwersytetach i wprowadzania tego jako naukę, ale także no możemy tutaj te przykłady takiego sączenia tej ideologii neomarksistowskiej z gruntu mnożyć.
Ja też przy okazji powiem tak, no mam nadzieję, że polskie społeczeństwo także w tych najmłodszych pokoleniach ma swoją odporność, tak? Bo proszę pamiętać, że taką właśnie ideologię marksistowską wprost, to mnie sączono w szkole podstawowej i średniej, do której chodziłem jeszcze w czasach słusznie minionych, tak? Więc z jednej strony mi próbowano sączyć tą ideologię w różnego rodzaju przede wszystkim podręcznikach, ale też i niektórzy nauczyciele, choć oczywiście byli też inni. No ale z drugiej strony był dom, z drugiej strony było harcerstwo, bardzo patriotyczne jak na tamte czasy i takie, można powiedzieć, w jakimś sensie podziemne, nawiązujące do tradycji harcerstwa II Rzeczypospolitej, mimo tego, że ideologia oficjalna była taka, a nie inna. Więc jakoś tam przetrwaliśmy, więc ja powiem tak, ja nie mam jakiejś wielkiej obawy, że my zginiemy przez to jako społeczeństwo. Natomiast oczywiście no, trzeba unikać bezrefleksyjnego przyjmowania czegoś takiego, co jest nam całkowicie obce i co prowadzi do zniszczenia, do osłabienia, do zdezawuowania wartości, które tradycyjnie utrzymywały nas jako naród. Utrzymywały nas w przekonaniu o właśnie tym, że o Polskę zawsze warto walczyć. Utrzymywały nas w tym, że dla polskiego państwa warto żyć i pracować. I to jest coś, co wydaje mi się jest ważne. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, tak jak mówiliśmy na początku, wciąż trwamy. Nawet jeżeli nas atakują, nawet jeżeli coś się dzieje strasznego i tracimy wolność, jesteśmy w stanie się odrodzić, bo zawsze są tacy, którzy o to państwo walczą, którzy je potem odbudowują. I stąd Polska jest. I to jest też, mi się wydaje, nasza wielka wartość. I ja mam nadzieję, że ona nigdy w nas nie zginie i że nic nie będzie w stanie nas jej pozbawić. Aczkolwiek oczywiście musimy pilnować także w tym kontekście swoich interesów.
Wątków i zagadnień bardzo wiele, ale panie prezydencie, to są rozmowy niedokończone. I w tym momencie chciałbym także bardzo gorąco podziękować panu prezydentowi, że zgodził się pan na podjęcie także rozmów ze słuchaczami Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. To chyba taka pierwsza formuła spotkania z panem, panie prezydencie, kiedy jest pan głową Rzeczypospolitej Polskiej.
No bardzo się cieszę. Posłuchamy, co widzowie mają do powiedzenia, o co chcą zapytać.
Chciałbym zaprosić państwa do telefonicznego współtworzenia naszego spotkania. Korzystamy z telefonów do naszego studia przypisanych do Torunia. Przypomnę, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56 i oczywiście jak zawsze czynne są dwa numery telefonów dla naszych rodaków spoza granic ojczyzny. 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66. Przypomnę państwu, że w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam trwają rozmowy niedokończone z udziałem prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, transmitowane z sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. Sprawa szkolnictwa wyższego to także temat, do którego w ostatnim spotkaniu z panem prezydentem nawiązywał także ojciec dyrektor i to apel także studentów naszej uczelni, studentów uczelni niepublicznej, uczelni prywatnej. W dalszym ciągu borykają się oni z tym ważnym dla nich problemem finansowym, jaki jest odpłatna uczelnia prywatna. I to pytanie, które powraca, czy rzeczywiście ci studenci tych prywatnych uczelni, chociażby naszej, są studentami drugiej kategorii, czy też można liczyć w tym względzie na jakąś zmianę?
Nie ma i mam nadzieję, nigdy nie będzie w Polsce młodzieży, dzieci pierwszej kategorii, drugiej kategorii, w związku z tym studentów też nie, bo to młodzież. I też jestem przekonany, że są tutaj potrzebne pewne elementy, z jednej strony ułatwiające funkcjonowanie uczelniom niepublicznym, z drugiej strony także no, zachęcające i ułatwiające do tego, żeby studiować, tak? Także na tych uczelniach niepublicznych, bo to zależy od tego, co kto wybrał, jakie kto ma możliwości. Tutaj tych zmiennych jest bardzo dużo. A ponieważ wiem, że jest problem i słyszałem różnego rodzaju apele, rozmawiałem na ten temat z panem premierem Jarosławem Gowinem. Pytałem go, jaki ma pomysł na rozwiązanie tego i pan premier mnie poinformował, że przygotował projekt ustawy dotyczący możliwości odliczenia od podatku kwot wydatkowanych na czesne na uczelniach niepublicznych, co byłoby z całą pewnością znaczącą ulgą, przynajmniej dla studentów, tak a zarazem i zachętą do wybierania uczelni niepublicznych i że wierzy w to, że jest szansa, aby taki projekt w parlamencie przeprowadzić. Ja zadeklarowałem panu premierowi moje wsparcie i powiedziałem, że popieram jego działania w tym zakresie, aby w jakiś sposób wesprzeć także i uczelnie niepubliczne, a zarazem i wesprzeć studentów, bo to przecież polską młodzież w jej kształcie oceniu, to przecież w głównej mierze o to chodzi.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jan z Chicago się kłania. Na wstępie pragnę bardzo serdecznie przywitać, pozdrowić pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę oraz prowadzących program ojców Radia Maria, ojca Piotra, ojca Dariusza. I bardzo serdecznie cieszę się i z tej możliwości, że mogę w tej historycznej chwili, setnej rocznicy odzyskania niepodległości, zabrać głos na falach Radia Maria w obecności pana prezydenta, no, i móc w imieniu własnym, ale myślę, że również i być wyrazicielem opinii znacznej części naszej Polonii, przynajmniej tej patriotycznej, o której przyjęło się mówić, że jest tą drugą komorą serca albo drugimi płucami narodu. A nawiązującej do tych najlepszych tradycji sprzed 100 lat, gdy to na pomoc odradzającej się Polsce wysyłała swoich synów w Błękitnej Armii, no i zbierała na ten cel fundusze. Pragnę również podziękować panu prezydentowi, jego małżonce, za wizytę w Chicago sprzed kilku miesięcy, kiedy mogliśmy się wspólnie sobą radować. Panie prezydencie, cieszymy się również i z dokonań, i sukcesów obecnego rządu, tej dobrej zmiany, jak ją nazywamy, którymi to poczynaniami przecież, którym to poczynaniom pan prezydent patronuje. No, dam dla przykładu chociażby to 500 plus, czy sukcesy te finansowo-VAT-owskie, czy wzmocnienie obrony Polski, nie będę wymieniał przecież wszystkich. Ale również i z niepokojem przeżywamy porażki, bo los narodu Polski nie jest nam tutaj na emigracji obojętny. Obserwujemy, że część reform państwa jest jakby za wolna. Pytamy się też, z czego to spowolnienie wynika. Czy może ze zbytniej jakiejś spolegliwości, może uległości rządzących wobec opcji nacisków czy totalnej wewnętrznej opozycji. No, nie daj Boże, by z niekompetencji jakichś urzędników państwowych. Niepokoi nas też wycofanie się z ustawy o IPN, bo konsekwencje tego już my tutaj widzimy. Również zamieszanie przy ustawach o sądownictwie, także sprawa ochrony życia też jest przeciągana. Jednym słowem, państwo polskie tak nam się tutaj wydaje, że jakby miękło. Nie chcę powiedzieć, że straciliśmy suwerenność, bo tak do końca nie jest. Uważamy, że należałoby powiedzieć narodowi całą prawdę, nawet prawdę gorzką, bo to by było lepsze niż być w życiu w jakiejś nieświadomości. Boli nas to, że są w Polsce ludzie, którzy wzorem targowiczan donoszą obcym na Matkę Polskę. Tych potępiamy i nimi się brudzimy. Cieszymy się z inicjatywy i powołania dwóch senatorów, reprezentantów Polonii, świata, ale pytamy, dlaczego nie można by powołać również do Sejmu kilku posłów wzorem na przykład Włoch, a może małe takie kółko polonijne by należało w Sejmie stworzyć.
Panie Janie, wątków,
panie prezydencie, tak? My tu też celebrujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości i to już przez cały rok. Tak różne organizacje, mniejsze, większe, jak i szkoły. No i tu muszę się też pochwalić, że przyszłą niedzielę, najbliższą niedzielę nasze koło Klikuszowa działające przy Związku Podhalan wraz z parafią ojców cysterców, pan prezydent wie, który to kościół, będziemy uroczyście świętować właśnie
czyli
niepodległość.
Czyli, panie Janie, pozdrawiamy świętujące Chicago, niepodległość, wątków bardzo wiele, pozdrawiamy gorąco Polonię. Panie prezydencie, bardzo proszę.
To jest okazja, żeby podziękować panu Janowi i Polonii, także właśnie Związkowi Podhalan w Chicago i w Stanach Zjednoczonych za no wspaniałe przyjęcie nas, kiedy byliśmy w Chicago w maju tego roku. Rzeczywiście wspaniałe spotkania z Polakami i wspaniałe wspólne świętowanie tego stulecia odzyskania niepodległości, no bo tak było, polecieliśmy tam do nich też po to, żeby właśnie być z nimi w tym roku rocznicowym. Ogromnie za to dziękujemy i to są rzeczywiście wspaniali ludzie, którzy ciężko pracują, ale zarazem reprezentują nas w Stanach Zjednoczonych i bardzo, najczęściej reprezentują nas bardzo dobrze, reprezentują nas pięknie. Zresztą wielokrotnie do swojego spotkania z Polakami właśnie odwoływał się pan prezydent Donald Trump. program, powtarzając mi, że miał spotkanie, że to było bardzo dobre spotkanie, że to są bardzo wartościowe środowiska. No nie ukrywam, że jako prezydent Rzeczypospolitej, słysząc takie słowa ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, byłem dumny i za to też im dziękuję, że mogłem być. Natomiast no pytanie, tak? No. Pytanie trudne. No. Rządzenie to są, zawsze realia. Nie sądzę, żeby można było mówić, że spowolniliśmy. Proszę zwrócić uwagę, zrealizowaliśmy najbardziej chyba spektakularne zmiany, które były obiecywane. Tak? Ja przypomnę, no wspomniał pan rozmówca nasz, pan Jan, o 500+, tak? No nie wspomniał o tym, że obniżyliśmy wiek emerytalny. No to jest ta różnica naprawdę fundamentalna pomiędzy Polską PO, a Polską Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, że ja zobowiązywałem się jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, na każdym spotkaniu mówiłem o tym, że ten niesprawiedliwie podwyższony wbrew społecznym protestom, wbrew protestom Solidarności, wbrew obietnicom Donalda Tuska, tak, wiek emerytalny, że obiecywał w kampanii wyborczej w 2011 roku, że wiek emerytalny zostanie podniesiony, po czym właściwie zaraz po zakończeniu kampanii, kiedy Platforma wygrała wybory, ten wiek emerytalny został podwyższony, tak, mimo właśnie wszystkich protestów. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo byłem wtedy posłem i kiedy były te protesty, byłem w Sejmie, więc widziałem to na własne oczy. Mimo debat, mimo dyskusji podwyższają do 67 roku życia. Wszystkim ludzie narzekają, rozpaczają. To był temat każdego mojego wyborczego spotkania. Na każdym spotkaniu ze mną jako kandydatem na prezydenta ludzie o tym mówili. To zostało zrealizowane. Ten wiek emerytalny został obniżony. Jest taki, jak był przed jego podwyższeniem. Uważam, że to jest wielka zmiana i zmiana niezwykle ważna. Więc te rzeczy się dzieją. Mamy Radę Dialogu Społecznego. Na Radzie Dialogu Społecznego są omawiane i ustalane niezwykle ważne rzeczy, takie jak podwyższenie płacy minimalnej, takie jak ustanowienie najniższej stawki godzinowej. Ja przypomnę, że kiedy po raz pierwszy Rada Dialogu Społecznego, gdzie biorą udział przecież i strona rządowa, i związki zawodowe, i związki pracodawców, jak po raz pierwszy stanę sprawa płacy minimalnej już za rządów Zjednoczonej Prawicy, to nawet związki zawodowe nie oczekiwały, że płaca minimalna będzie tak podwyższona, jak zdecydował o tym rząd. Więc to są bez wątpienia naprawdę ważne rzeczy, które się zdarzyły i które w realny sposób poprawiają jakość życia Polaków, jeżeli do tego się właśnie doda program 500+, jeżeli do tego się doda różne inne możliwości, które są realizowane w związku z tym, że jest wprowadzona skuteczna polityka podatkowa i że wreszcie uniemożliwiono kradzież złodziejom, bo tak trzeba nazwać sprawy po imieniu, tak? No to mamy zupełnie inny dzisiaj obraz polskiego państwa niż to było te 3 lata temu i to są ważne zmiany. Natomiast, że jeszcze nie wszystko się udało zrealizować, to po pierwsze, kadencje się jeszcze nie skończyły. Ani kadencja parlamentu się jeszcze nie skończyła, ani moja kadencja jako prezydenta się jeszcze nie skończyła. To jest jedna rzecz. No druga rzecz, być może nie wszystko w detalach uda się zrealizować, bo też trochę jest tak, że życie weryfikuje niektóre kwestie, tak? Ale większość tych najważniejszych, tych sztandarowych postulatów, zarówno ja, jak i Zjednoczona Prawica staramy się zrealizować, bo uważamy, że to jest jeden z najważniejszych naszych obowiązków wobec naszych rodaków, wobec naszych wyborców i wobec Polski.
Dopytam tylko o jedną rzecz, panie prezydencie, o wymiar sprawiedliwości. Wspomniał o tym pan Jan. Czy tutaj nie jest tak, że państwo robi krok do przodu i 2 kroki do tyłu? Czy za chwilę 19 listopada ma być nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie okaże się, że choćby pani profesor Gersdorf, jak rozumiem, nie uznawana przez pana prezydenta za pierwszą prezes Sądu Najwyższego, będzie pierwszą prezes Sądu Najwyższego.
Pani sędzia Gersdorf nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. To nie jest kwestia tego, co ja uznaję, a co ja nie uznaję. Ja patrzę na literę prawa. Ja patrzę na obowiązujące przepisy. Ja również patrzę na to, co zostało powiedziane w tym postanowieniu wydanym przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W tym postanowieniu jest wyraźnie napisane, że Rzeczpospolita Polska i władze są zobowiązane do podjęcia określonych działań. To nie jest tak, że to postanowienie dokonało zmiany polskiego prawa. W żadnym razie tak się nie stało. I te przepisy, na mocy których pani sędzia Gersdorf przeszła w stan spoczynku, one są przepisami nadal obowiązującymi. te przepisy, na których podstawie również i inni sędziowie przeszli w stan spoczynku, one są nadal przepisami obowiązującymi, dopóki nie zostaną zmienione i dopóki polski parlament nie zdecyduje, jaka będzie inna regulacja. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. No, faktem jest, mamy to postanowienie zabezpieczające tymczasowe. Ja nie będę dyskutował nad jego merytoryką, powiem otwarcie. Ja się z nim nie zgadzam. Uważam, że Europejski Trybunał posunął się za daleko. Uważam, że rozszerza swoje kompetencje orzecznicze, ale orzeczenie jest, tak? I nie mogę zaprzeczyć, że ono jest. I w związku z tym nie mogę również zaprzeczyć, że mamy problem, bo jeżeli nie będziemy go realizować, to prawdopodobnie na Polskę zostaną nałożone drakońskie kary finansowe, tak jak to miało miejsce w przypadku Puszczy Białowieskiej. W związku z powyższym, żeby tego uniknąć, dokonamy zmian, ale ojcze redaktorze, nie zgadzam się z twierdzeniem, że idziemy naprzód jeden krok, a cofamy się dwa. Nie, my realizujemy reformę. Do sądu w sądzie powstały dwie nowe izby, niezwykle ważne izby Sądu Najwyższego, których do tej pory nie było. Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej i Izba do Spraw Skarg Nadzwyczajnych, tak? Kontroli Nadzwyczajnej i Prawa Publicznego. W związku z powyższym to jest już znaczący postęp, zarówno kwestie dyscyplinarne, jak i wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, która umożliwi ponowne zbadanie tych spraw, w których ludzie czują się pokrzywdzeni, tych spraw, w których być może rzeczywiście zostały naruszone prawa obywatelskie, podstawowe prawa konstytucyjne, a w których wyroki stały się prawomocne. I tutaj jest bardzo silna kontrola, bo to nie jest tak, że one spływają od razu do sądu. Tu jest tak, że najpierw spływają do odpowiednich organów państwa wskazanych przez ustawowo, tak między innymi do prokuratora generalnego, ale także do Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Praw Dziecka i oni dopiero decydują o tym, czy to się nadaje do tego, żeby przesłać do Sądu Najwyższego jako skarga nadzwyczajna, tak? I wtedy dopiero Sąd Najwyższy sprawę rozpoznaje. Cieszę się, że w tych nowych izbach są nowi sędziowie, którzy już zaczęli orzekać, bo tak jest na pewno w tej izbie, która właśnie rozpatruje kwestie związane z prawem publicznym i tymi skargami nadzwyczajnymi. Mam taką informację. I w związku z tym są nowe kadry sędziowskie. To są w większości przypadków stosunkowo młodzi sędziowie, więc jest to już to pokolenie, które kształciło się rzeczywiście w pełni wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce. Kształciło się jako prawnicy. To nie są ludzie w jakikolwiek sposób zbrukani w czasach poprzedniego ustroju, w czasach dominacji komunistów. I ja mam nadzieję, że dzięki temu oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości będzie się zmieniało i to są ważne kroki, które zostały dokonane. A że będzie trzeba pewne zmiany wprowadzić i być może z pewnych rozwiązań się przynajmniej tymczasowo wycofać, no jest pewien balans, tak? I to na tym polega polityka też.
To posłuchajmy kolejnego naszego telewidza. Bardzo proszę, halo. Prosimy. Nie słyszę nikogo. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południa, końcówki 33 i 66 dla telewidzów z zagranicy. Prosimy, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym serdecznie pozdrowić ojców prowadzących oraz pana prezydenta Rzeczypospolitej.
Dziękuję.
Ja chciałbym zadać pytanie w nawiązaniu do tego poruszanego tematu, bardzo gorącego w ostatnich dniach Marszu Niepodległości. Panie prezydencie, czy pana decyzja o zorganizowaniu państwowego marszu 11 listopada, czy ona nie oznacza akceptacji dla łamiącej konstytucję i inne przepisy decyzji pani Frankiewicz-Waltz? Ta decyzja, prezydent Warszawy, tą decyzją zajmuje się w tej chwili sąd i bardzo możliwe, że wzorem dzisiejszego orzeczenia z Wrocławia zostanie uchylona. I w związku z tym chciałbym zaapelować zarówno do Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, jak i do pana prezydenta o podjęcie rozmów tak zwanych ostatniej szansy, żeby powstał rzeczywiście wspólny marsz, żeby nie doszło do takiej sytuacji, która no jest coraz bardziej spodziewana, żeby były dwa tak zwane wspólne marsze.
Kto się do nas dodzwonił? Jak pan na imię? Jak panu na imię?
Paweł z Lubelszczyzny.
Bardzo dziękujemy, panie Pawle, panie prezydencie.
Szanowny panie, szanowni państwo, przede wszystkim zacznijmy od tego, że to nie jest żadna kwestia akceptacji decyzji pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. Od tego zacznijmy. To jest to, co powiedziałem na początku. Fakt jest faktem, że decyzja została wydana, tak? Nie jestem prezydentem Rzeczypospolitej, mam w związku z tym swoją odpowiedzialność, pan premier ma swoją odpowiedzialność, ministrowie mają swoją odpowiedzialność. Nie możemy udawać, że nie ma faktów. A fakt jest taki, że decyzja została wydana i fakt jest taki, że była to decyzja, która zdelegalizowała marsz. Zakazała marszu. W związku z powyższym, jeżeli na to odpowiedź środowisk narodowych jest taka i tak pójdziemy, no to oznacza, że będziemy mieli do czynienia z permanentnym naruszeniem prawa w dniu 11 listopada w okresie, w którym taki marsz miałby przechodzić. Nie możemy nad tym, jako ludzie, którzy z odpowiedzialnością piastują najwyższe stanowiska państwowe, nie możemy nad tym przejść do porządku dziennego i nie przeszliśmy. Natychmiast przystąpiliśmy do takich działań, jakie znajdowały się w zakresie naszych kompetencji, naszych możliwości w tym stanie faktycznym i prawnym, z którym mieliśmy w tamtym momencie do czynienia. To nie jest tak, że święto stulecia odzyskania niepodległości 11 listopada będzie za miesiąc, jest dużo czasu, żeby wszystko przygotować. Zostało raptem kilkadziesiąt godzin, dosłownie, do święta odzyskania niepodległości. To nie jest dużo czasu, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby stworzyć odpowiednie warunki i wszystko zorganizować. Trzeba było podjąć odpowiedzialną, zdecydowaną decyzję. I ta decyzja została podjęta. Spotkałem się z panem premierem, rozmawialiśmy, pan premier podjął się organizacji w ramach administracji rządowej takiego bezpiecznego, wspólnego, biało-czerwonego marszu z okazji stulecia odzyskania niepodległości i jestem przekonany, głęboko w to wierzę, że uda się to zamierzenie zrealizować, że wszyscy, którzy chcą pod biało-czerwonymi flagami przemaszerować, będą mogli przemaszerować bezpiecznie, będą odpowiednio chronieni, że marsz będzie świętem naszej niepodległości, radości, że będziemy w nim wszyscy razem i że nikt tego marszu nie zakłóci. Natomiast jeżeli chodzi o środowiska narodowe, środowiska Marszu Niepodległości, wiem, że są prowadzone w tej chwili, wiem, że wczoraj zostały podjęte na pewno rozmowy dotyczące jednak tego, żeby wspólnie i spokojnie przejść. Mówił mi o tym pan minister Joachim Brudziński, potwierdzał to także pan minister Mariusz Błaszczak, bo rozmawiałem akurat z jednym i drugim panem ministrem. W związku z powyższym liczę na to, że ta sprawa pomyślnie się rozwiąże. Liczę też na to, że te środowiska będą na tyle odpowiedzialne, żeby nie psuć Polakom tej wspaniałej uroczystości, jakim jest święto 11 listopada i pójść spokojnie we wspólnym, radosnym marszu, w którym każdy będzie miał prawo iść pod biało-czerwonym sztandarem wspólnie i mam nadzieję z uśmiechem.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Halo, halo, prosimy bardzo. Czy my się słyszymy?
Tak.
Kogo witamy, skąd telefon? Bardzo panią proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie chciałam pozdrowić pana prezydenta i ojców. I bardzo serdecznie podziękować za niezwykłą miłość i prawdziwą troskę o naszą ojczyznę. Bardzo się cieszymy, że Marsz Niepodległości się odbędzie pod patronatem pana prezydenta i pana premiera. Nie będę mogła pojechać, ale będę tam całym sercem. I będziemy się razem w tam zgromadzeniu modliły, aby wszystko się odbyło bezpiecznie i jak najpiękniej. Szczęść Boże, panie prezydencie.
Jak pani na imię?
Siostra.
Bardzo, bardzo dziękujemy.
Proszę to siostra, bardzo. Bo powiedziała, że będą się z całym zgromadzeniem.
A z całym zgromadzeniem,
siostro, bardzo dziękujemy. dziękuję za tą troskę i dziękuję za modlitwę za nas i za marsz, żeby święto niepodległości przebiegło właśnie w jak najbardziej godny sposób i jak najbardziej piękny dla wszystkich nas, dla całej Polski. Proszę, żeby siostry były z nami w takim razie duchem w tym czasie, kiedy będziemy obchodzili święto odzyskania niepodległości, i proszę o to duchowe wsparcie i taką też radość w zgromadzeniu przez cały dzień, bo obchody będą trwały przez cały dzień, poczynając od porannej mszy świętej, świątyni opatrzności Bożej, poprzez uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego o godzinie 12 w samo południe. No, ja będę na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza. Potem będzie uroczysta odprawa Wart. Będziemy oddawali hołd tym, którzy walczyli i ginęli za ojczyznę. Potem będzie wspomniana dzisiaj piękna uroczystość wręczenia orderów Orła Białego o godzinie 14 w Zamku Królewskim w Warszawie. No i potem będzie rzeczywiście ten biało-czerwony marsz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Potem będą jeszcze dalsze uroczystości. W międzyczasie będzie festyn niepodległości tutaj na krakowskim Przedmieściu. I mam nadzieję, że całe mnóstwo, setki, dziesiątki, tysiące pięknych, patriotycznych wydarzeń w całej Polsce. Mam nadzieję, że prawie wszyscy nasi rodacy gdzieś się zgromadzą, żeby być pod biało-czerwoną flagą razem, żeby się cieszyć z tego stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, bo to jest ważne dla nas święto i chciałbym, żebyśmy zawsze o nim pamiętali.
Radio Maryja, Telewizja Trwam, prosimy. Halo? Słuchamy. My tu jesteśmy, ale czy ktoś jest po drugiej stronie? Halo? Nie słyszę nikogo.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Anna Głupkiego. Chciałabym bardzo serdecznie powitać pana prezydenta, no i oczywiście ojców. No, jaka jest wolność w stuleciu niepodległości? Ja doceniam wielkie starania w zakresie ekonomii i rodziny, ale no, uważam, że jest jeszcze bardzo wiele trudnych spraw nierozwiązanych, a mianowicie no te pełne usta suwerenności, ale tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze wolnym krajem. No jak to może być, jeśli podpisujemy, pan prezydent mimo wielkiego sprzeciwu podpisuje ustawę o szczepieniach przymusowych. Jesteśmy jednym z niewielu krajów, gdzie jesteśmy przymuszeni pod karą grzywny. A gdzie jest prawo o samostanowieniu? A gdzie konstytucja? Później następna sprawa. Business Center Club, on nam decyduje o tym, żeby przyjmować muzułmanów wraz z rodzinami i wpuszczać je tylnymi drzwiami właśnie do Polski, całe rodziny, podczas gdy Polacy koczują w obcych krajach. Nie ma programu, żeby tych Polaków przyjąć i go zabezpieczyć im pewną pracę.
Tak,
bo
pani
tutaj
Anno,
3 miliony Ukraińców
pracuje. Pani Anno, dwa zagadnienia, do których chcielibyśmy się odnieść, panie prezydencie, to obowiązkowe szczepienia w Polsce, no i druga sprawa, napływający także i do Polsce imigranci i kwestia także repatriacji.
Myślę, że należy na to odpowiedzieć tak. Oczywiście zakładając, że nie jestem ekspertem, nie jestem lekarzem, tak? Nie zajmuję się tym. Odkąd są szczepienia, bardzo wiele, przede wszystkim dzieci, zostało uratowanych od bardzo ciężkich chorób, nawet śmierci, choćby choroby Hajnego Medina, tak? Wprowadzenie szczepionki przeciw chorobie Hajnego Medina zrewolucjonizowało pod tym względem system ochrony zdrowia i liczba zachorowań po wprowadzeniu szczepionki spadła gwałtownie. Mówię o tym, bo jej wynalazcą był między innymi nasz rodak. W związku z powyższym ta sprawa jest niezwykle ważna i ja rozumiem, że są środowiska, które dyskutują dobrze czy źle. Oczywiście tam jest w tle gdzieś wielki przemysł farmaceutyczny, tak? Ale mimo wszystko podchodzę do tej kwestii w sposób niezwykle wyważony i rozmawiałem także z ekspertami. Lekarze nie mają wątpliwości, przynajmniej ci, z którymi ja rozmawiałem, a to naprawdę osoby nie tylko bardzo oddane służbie ludziom, ale przede wszystkim doskonale wykształcone, że no, nie można z tego zrezygnować, bo to jest także kwestia ochrony życia. To jest także kwestia ochrony życia dzieci. No, mamy przypadki śmiertelne w związku z tym, że dzieci nie zostały zaszczepione, no bo taka była decyzja rodziców, tak? To nie jest coś, co można, nad czym można przejść do porządku dziennego i spokojnie to zaakceptować. Natomiast oczywiście jest to także kwestia odpowiedzialności tych, którzy dopuszczają leki i tak dalej. Tutaj trzeba bardzo sprawnie funkcjonującego, rzeczywiście dobrze działającego aparatu państwowego, uczciwych ludzi. Tej kwestii trzeba bardzo pilnować. Natomiast no, nie jestem człowiekiem, który powie, nie, należy odrzucić w ogóle system szczepionkowy, nie szczepić dzieci, bo wtedy będzie lepszy świat, tak? No niestety w moim przekonaniu nie będzie. Jest postęp w medycynie i ten postęp przyniósł niezwykle wiele pozytywnych rozwiązań, które są rozwiązaniami bardzo często ratującymi życie i do nich też należą szczepionki. Więc nie podzielam pani stanowiska w tej mierze. No muszę to powiedzieć otwarcie i dlatego, choć mam świadomość tego, że są środowiska protestujące, biorąc pod uwagę to, jaki jest zakres mojej odpowiedzialności jako prezydenta za decyzję o podpisaniu lub niepodpisaniu ustawy, tu nie chodziło o coś tam, tu chodziło o życie i zdrowie i uznałem, że jako człowiek właśnie odpowiedzialny powinienem tą ustawę podpisać i taką też podjąłem decyzję, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa...
Imigracja zarobkowa, napływający imigracja. Do Polski imigranci i repatriacja też, panie prezydencie.
Imigracja. Przybywają rzeczywiście do nas obywatele z Ukrainy, którzy w Polsce pracują, widać ich, słychać ich, tak? I powiem w ten sposób, wśród nich jest także bardzo wielu ludzi z korzeniami polskimi. Bo taka jest prawda o Ukrainie, zwłaszcza Ukrainie Zachodniej. Także tam jest bardzo dużo ludzi, którzy mają wciąż polskie korzenie, mają polskich dziadków czy pradziadków, więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, no cóż, no, jesteśmy państwem zamożniejszym niż Ukraina. Ludzie przyjeżdżają tutaj zarobić, chcą utrzymać swoje rodziny. No, my mamy z kolei ten problem, że naszych rodaków kilkadziesiąt milionów wyjechało za granicę. Tak w samej Wielkiej Brytanii liczymy, że jest około 800 tysięcy Polaków. No niestety młodych Polaków, wykształconych, bardzo często świetnie wykształconych, świetnie sobie radzących. Chcielibyśmy, żeby oni wrócili. Jestem przekonany tak samo, jak władze ukraińskie chciałyby i z prezydentem Poroszenką, żeby ich rodacy wrócili do kraju, bo każdy stara się dbać o swoich obywateli. Natomiast no, ci ludzie przebywają w większości przypadków w Polsce legalnie. Legalnie w Polsce pracują i no, nie zauważyłem, żeby komukolwiek robili jakąś krzywdę czy szkodę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka. No, prowadzimy politykę migracyjną, w której podstawowym elementem jest niezgadzanie się na przymusowe przemieszczanie do nas jakichkolwiek osób, czy to imigrantów, czy uchodźców. Nie zgadzamy się na to, by ludzie byli przymusowo przywożeni do naszego kraju i by ludzie byli w związku z tym w efekcie przymusowo przetrzymywani w naszym kraju. Ci, którzy do nas przyjeżdżają do nas dobrowolnie. Jesteśmy państwem wolnym, jesteśmy państwem Unii Europejskiej, jesteśmy państwem strefy Schengen, mamy otwartą granicę i chcemy, żeby ta granica pozostała otwarta.
Panie prezydencie, no właśnie jest kwestia balansu pomiędzy polityką migracyjną, bo wiemy, że rynek pracy potrzebuje rąk do pracy, prawda? Tak. I z tym trudno polemizować, ale czy ta polityka migracyjna nie doprowadzi do zmiany struktury społecznej, bo no mówią specjaliści o tym, że może to spowodować. Lewicy pewnie zależy na zmianie struktury społecznej w Polsce, podobnie jak choćby gender studies, które idą z góry do dołu. Węgrzy na przykład zakazali gender studies na uniwersytetach na Węgrzech. My mamy podpisaną konwencję też stambulską. Pytanie, czy nie należałoby jej wypowiedzieć. Czy ta zmiana struktury społecznej no, może spowodować powiem wprost, że pan nie wygra wyborów, gdyby starał się pan o reelekcję, czy prawica nigdy nie dojdzie do władzy, bo zmiana struktury społecznej pójdzie, że tak powiem, na korzyść lewicy.
Co ojciec rozumie przez zmianę struktury społecznej w tym przypadku?
Na przykład kwestie związane z narodowością, zmianą powiedzmy także tej struktury religijnej.
Powiem otwarcie, ja nie widzę specjalnego zagrożenia tutaj, żeby mogła się w Polsce zmienić struktura religijna. Moim zdaniem takie zagrożenie nie występuje. Moim zdaniem zagrożenie zmianą struktury religijnej w Polsce dzisiaj nie występuje. Ja go nie obserwuję. Oczywiście, że część z przybywających do nas, no choćby tych wspomnianych obywateli Ukrainy, to są osoby wyznania prawosławnego, tak, ale czy można mówić, że to istotnie zmienia naszą strukturę religijną? W społeczeństwie, które liczy 38 milionów obywateli, mamy, no szacuje się w tej chwili około miliona przybyszów z Ukrainy, tak, którzy, powtarzam jeszcze raz, nie tworzą w naszym kraju, przynajmniej według tego, co ja wiem, żadnych groźnych organizacji, nie stwarzają zagrożenia terrorystycznego, czego przecież obawiamy się najbardziej, tak? Pracują, bardzo często ciężko pracują i bardzo często wykonują prace, których Polacy nie chcą wykonywać. Przecież też na tym polega problem, tak? Ci ludzie bardzo często wykonują prace, których Polakom wykonywać się nie chce. Czy nie chcą ich po prostu wykonywać, tak? Wolą robić co innego. W związku z powyższym, no, to jest taka luka, która powstaje na rynku pracy i ona powstaje wszędzie. Ona powstała w Niemczech, zapełniali ją swego czasu Polacy, tak? I inni, i przedstawiciele innych narodowości. Ona występuje w Wielkiej Brytanii, dlatego tam też ludzie znajdują pracę z Polski, często nawet nie znając języka, więc no, to jest taka niestety prawidłowość funkcjonowania też i gospodarki rynkowej. Natomiast to jest także kwestia odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa i to bezpieczeństwo państwa jest strzeżone. Ja mogę o to zapewnić, ponieważ pytałem o to zarówno pana ministra Mariusza Kamińskiego, jak i szefów służb, czy czuwają nad tymi kwestiami. Powiedzieli mi, że absolutnie żadnych przejawów niebezpieczeństwa tutaj w tym momencie nie widać i że można być spokojnym. Że ta sytuacja rzeczywiście jest, ale ona ani nie nabrzmiewa jakoś nagle, mówię w sensie liczby przybyszów, ani nie nabrzmiewa jakoś nagle, ani nic się tutaj specjalnego nie dzieje, więc póki co podchodzę do tego spokojnie. Jeżeli się okaże, że są jakieś symptomy niebezpieczne, oczywiście będę pierwszym zwolennikiem natychmiastowych ingerencji. Od tego są służby, od tego są siły utrzymania porządku, żeby taki porządek w razie czego zaprowadzić i strzec interesów państwa polskiego i strzec interesów Polaków.
Odbierzmy ostatni telefon, panie prezydencie. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo? Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam, Józef Kozioł z Katowic, pana prezydenta, ojców prowadzących. Mam następujące pytanie. Panie prezydencie, wielki szacunek za to, co pan zrobił wczoraj z tym marszem, bo już normalnie wielki żal w domu był, bo jak to Polacy nie mogą demonstrować swojej miłości do ojczyzny, swego patriotyzmu i to chwała panu wielka za to. I serdeczne pozdrowienia od naszej całej rodziny dla pana cudownej, wspaniałej małżonki. Od tego zacznę również.
Panie bardzo dziękuję, przekażę.
Pytanie mam takie. Chodzi o Orlęta Lwowskie, o pomnik te dwa lwy uwięzione. Ci ludzie też walczyli za Polskę, też cierpieli. Czy nie wydaje się panu to bardzo smutne, że Lwów może w pewnym sensie i te orły są zapomniane? Szczęść Boże. Przechodzę na odbiór.
Pozdrawiamy pana serdecznie, panie prezydencie.
No dotknął pan bardzo trudnego tematu. Bardzo dziękuję przede wszystkim za te pozdrowienia dla małżonki, bo oczywiście jeszcze dzisiaj zostaną przekazane, natomiast dotknął pan bardzo trudnego tematu tych faktycznie relacji polsko-ukraińskich. No, w tym właśnie trudnym obszarze walk dawnych polsko-ukraińskich, tak? I w związku z tym także i cmentarza Orląt Lwowskich. To są w ostatnim czasie, nie ukrywam, rzeczywiście tematy bardzo trudne. Ja wielokrotnie zwracałem się w tych sprawach, bo tych spraw jest cały szereg, do pana prezydenta Ukrainy Petro Poroszenko. Rozmawiałem z nim, prosiłem go o interwencję w tych kwestiach, no ale niestety, jak widać, na razie tych interwencji nie ma. Tam są oczywiście także i wewnętrzne problemy polityczne. O ile mi wiadomo, władze Lwowa są z innej opcji politycznej niż prezydent, więc są tam trudności z porozumieniem się. No, jest wiele tych tematów trudnych, nad którymi bolejemy, ale które będziemy realizować. Choć mówię, no jest to rzeczywiście sprawa niełatwa i cały czas się staramy, ale jak widać, nie wszystko się udaje.
Panie prezydencie, to są rozmowy niedokończone. My bardzo gorąco dziękujemy za to spotkanie. A tuż przed świętem niepodległości naszej ojczyzny oczekujemy w imieniu naszych także widzów i słuchaczy na słowo życzeń dla Polaków, którzy są rozsiani przecież w tak wielu zakątkach całego świata.
Przede wszystkim życzę moim rodakom takiego wszelkiego powodzenia i wszelkiego dobra. Bardzo szeroko rozumianego dobra osobistego, szczęścia w rodzinach, zdrowia, tego, co człowiekowi jest potrzebne w takim codziennym życiu, po to, żeby mógł spokojnie pracować, po to, żeby mógł spokojnie żyć. A jako prezydent życzę, żeby nasza ojczyzna rozwijała się jak najlepiej. Życzę, żeby miała odpowiedzialne władze, które będą dobrze prowadziły polskie sprawy, polskie interesy, które będą dbały o polskie społeczeństwo, tak żeby Polacy stawali się społeczeństwem coraz zamożniejszym, żyjącym w coraz lepszych warunkach, żeby w związku z tym w jak największym stopniu likwidować ubóstwo i żeby Polacy mogli żyć spokojnie, nie musieli się martwić, jak związać koniec z końcem od pierwszego do pierwszego, jak się to czasem mówi, żebyśmy byli państwem bezpiecznym, żeby nikt w Polsce nie musiał się obawiać o to, że zostanie napadnięty, że ktoś go, nie wiem, obrabuje na ulicy, czy zrobi mu jakąś krzywdę i żeby się Polacy też nie musieli obawiać, że zostaniemy napadnięci z zewnątrz przez jakiegoś przeciwnika, który będzie chciał znowu likwidacji polskiego państwa, tak jak się to kiedyś stało. Ale musimy na to wszystko razem pracować i życzę w związku z tym, żeby sprawy polskie były dobrze prowadzone, ale z drugiej strony życzę nam wszystkim sił, żebyśmy umieli dobrze budować naszą ojczyznę, żebyśmy działali w naszej ojczyźnie odpowiedzialnie, a na najbliższe dni życzę nam pięknych, wspaniałych, radosnych obchodów święta stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i chciałbym, żebyście się wszyscy Państwo zgromadzili pod biało-czerwonymi flagami, żebyśmy mogli być razem. Ja planuję jeszcze 11 listopada być też z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego. Wierzę w to głęboko, że wszystkie uroczystości, które będą się w naszym kraju w tym dniu odbywały, będą piękne, udane i za ich organizację jeszcze raz wszystkim tym, którzy je organizują, władzom lokalnym, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do Warszawy też na centralne uroczystości. Kto może przyjechać z biało-czerwoną flagą na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, podgrup nieznanego żołnierza na godzinę 12, żeby razem odśpiewać hymn. Proszę, żebyście Państwo wszędzie, gdzie będziecie o 12 ten hymn razem wszyscy wspólnie odśpiewali, żebyśmy go razem odśpiewali. Proszę, żebyśmy byli razem na uroczystościach, żebyśmy stanowili tą jedność, żeby tą jedność pokazywać ponad wszelkimi podziałami, bo myślę, że w tym dniu to jest po prostu zwyczajnie ważne.
Bardzo dziękujemy, panie prezydencie, za to dzisiejsze spotkanie z widzami telewizji Trwam, ze słuchaczami Radia Maryja. Rozmawialiśmy z prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, panem prezydentem Andrzejem Dudą. Raz jeszcze bardzo dziękuję, panie prezydencie.
Dziękuję,
i dziękujemy także naszym widzom i słuchaczom, żegnając się słowami:
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, i może razem niech żyje Polska.
Niech żyje Polska.
Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy.
I niech Pan Bóg ma ją w swojej opiece, bo to absolutna podstawa.
Bóg zapłać.